Chciałbym dzisiaj czytać bardzo znane Boże Słowo. Wiele osób, myślę, cytuje nieraz fragmenty. Moja żona powiedziała, że zna na pamięć. To jest Psalm 91. Zgadza się? Bardzo dobrze znany. Chciałbym go czytać. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się temu, co jest tutaj dla nas napisane. Jest to, myślę, wspaniały psalm. Psalm, który buduje naszą wiarę, który podnosi nas, który podtrzymuje nas, który dodaje nam otuchy i siły, który uświadamia nam, jaka jest nasza pozycja, jakie jest nasze położenie w naszym Panu, w Bogu. I od pierwszego wersetu czytając, czytamy, kto mieszka pod osłoną Najwyższego. Może przeczytajmy cały ten psalm najpierw. Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłowałeś, wyratuję go, wywyższę go, bo zna moje imię. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Halleluja, wspaniały psalm. Ja myślę, że warto go czytać, nawet każdego dnia. Nawet kilka razy dziennie, aby nasycać swoją duszę słowami, które tutaj czytamy. Ale przyjrzyjmy się, rozważmy, pomyślmy nad poszczególnymi wersetami. Pierwszy werset, kto mieszka pod osłoną Najwyższego? To nie jest pytanie, kto mieszka, tylko stwierdzenie, jak gdyby ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego. I tak sobie wypisałem ze słownika, co to znaczy słowo mieszkać. Bo tu jest ciekawe stwierdzenie użyte. Mieszka. I słownik mówi zajmować jakieś pomieszczenie i traktować je jako główne miejsce swojego pobytu. Amen. Bracia i siostry, mieszkamy w naszych domach, w naszych mieszkaniach i to jest główne miejsce naszego pobytu. My wychodzimy, aby różne rzeczy załatwić, ale tam wracamy i tam znajdujemy spokój, odpoczynek, tam zachowujemy się swobodnie. To jest nasze miejsce, gdzie czujemy się dobrze, gdzie odpoczywamy. Zgadza się? Ja dzisiaj ubrałem garnitur, myślę, że do wieczora będę i dopiero do piżamy się przebiorę w tym garniturze chodził. Nie, kiedy tylko wrócę do domu, zdejmę go, odłożę do szafy, ubiorę się w coś, w czym czuję się dobrze i swobodnie. Tam mieszkam, tam jest mój dom, tam jest moje miejsce. To jest miejsce, gdzie chętnie wracam. To jest miejsce, gdzie kiedy jestem zmęczony, albo kiedy jest mi zimno, albo jest mi źle, chcę się tam znaleźć jak najszybciej, aby tam odpocząć. A więc kto mieszka, to nie jest okazjonalne przebywanie, ale to jest miejsce swojego stałego pobytu. Gdzie? Pod osłoną Najwyższego. Bracie i siostro, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, pod Bożą osłoną, pod Bożą barierą, pod Bożym zaopatrzeniem, pod Bożym błogosławieństwem, pod Bożą wyciągniętą ręką, pod Bożą obroną. I tu jest napisane, że jest to osłona Najwyższego. Nie ma nikogo ani niczego, co byłoby w stanie dorównać naszemu Bogu, który tu jest nazwany Bogiem Najwyższym. A więc kto mieszka, kto uczynił swoje stałe miejsce, miejsce stałego pobytu pod osłoną swojego Boga. Druga rzecz mówi, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. I tutaj znowu popatrzyłem do słownika przebywać. Jest rzeczywiście kilka znaczeń, spędzać gdzieś pewien czas, ale najbardziej mi się podoba stwierdzenie znajdować się w czymś. Amen. Znajdować się w czymś. A więc kto przebywa, kto znajduje się stale w cieniu Najwyższego. Dla mnie być w czyimś cieniu, to znaczy być tak blisko kogoś, że jego cień mnie obejmuje. To nie jest, że jestem daleko, gdzieś tam sobie i widzę jego cień, ale chodzę w jego cieniu. On wykona ruch, on się obróci, ja jestem w jego cieniu. Więc kto mieszka pod osłoną i kto przebywa, kto jest stale, znajduje się w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana. I tu jest użyte słowo tetragram, dokładnie nie wiem, jak się wypowiada. W naszych tłumaczeniach jest to słowo Jahwe, w naszych Bibliach użyte jest słowo Jahwe. I Jahwe, po raz pierwszy Bóg użył tego imienia, kiedy mówił do Mojżesza. Mojżesz pyta się, cóż, pójdę do synów izraelskich i co im powiem? Kto mnie posłał? Jakie jest twoje imię? I co Bóg powiedział? Jestem, który jestem. A więc to imię mówi do Boga, Boga, któremu na imię jest jestem. To imię oznacza, że Bóg jest, bracie i siostro, przy tobie. Bóg jest. Bóg jest gotów, Bóg nie jest gdzieś daleko, wyszedłem na chwilę, przyjdę później, będę za chwilę, albo zrób coś, to wtedy się pojawię. Nie, ten Bóg mówi, imię moje jest, jestem. I ten mówi do tego Boga, który jest, o którym wie, że ten Bóg jest blisko, mówi, ucieczko moja i twierdzo moja. Bracie i siostro, przeżywamy różne chwile. Ale tutaj Bóg jest nazwany naszą ucieczką, czyli miejscem, gdzie możemy się udać, aby być bezpiecznym. Zgadza się? Miejscem, gdzie możemy wycofać, jeżeli coś się dzieje, schronić się tam. Znaleźć się w Nim, być w Nim. On jest naszą ucieczką. I nie uciekamy tutaj do miejsca pustego. Czasami oglądamy, gdzieś tam coś się dzieje, jakieś działania, bitwa, wojna, nie wiem. Uciekają ludzie do jakiegoś bunkra, do jakiegoś miejsca. Ale my uciekamy do miejsca, w którym jest nasz Bóg. Amen. Którego imię jest Jestem. Ten Bóg tam jest. I do tego Boga ci, którzy mieszkają pod Jego osłoną, ci, którzy przebywają w Jego cieniu, mogą powiedzieć, ucieczko moja i Bóg rzeczywiście jest tą ucieczką. I dalej mogą powiedzieć, twierdzo moja. Co to jest twierdza? Co to jest twierdza? Twierdza, myślę, jest to miejsce, przynajmniej w tamtych czasach to było, to co jest miejsce, gdzie można się schronić i jest to miejsce nie do zdobycia. Zgadza się? Wysokie, wyniosłe, otoczone. I chociaż wróg otoczy to miejsce i próbuje atakować, i próbuje je zdobyć, próbuje, szturmuje je. Bracie i siostro, wróg szturmuje nieraz nasze życie w różny sposób. Ale jeżeli jesteśmy w twierdzy, to jest miejsce nie do zdobycia. Amen? Twierdzą naszą jest kto? Kto jest, bracie, twoją twierdzą? Kto? Jezus Chrystus, Bóg Wszechmocny. A więc tam jesteśmy bezpieczni, dlatego że ta twierdza nie jest pozbawiona Bożej obecności, ale tam jest nasz Bóg, Bóg najwyższy. Wiecie, jak ktoś jest najwyższy, to nie ma niczego, co byłoby wyższe. Zgadza się? Amen. Bóg wszechmogący. Co to znaczy? Że nie ma nic, co by mogło być większe, czy coś zrobić ponad naszego Boga, dlatego że On ma wszelką moc i On wszystko może. Amen. I ten Bóg, którego imię jest Jestem, jest Twoją twierdzą, jest Twoją ucieczką. I tej twierdzy, bracie i siostry, jeżeli jesteś schroniony w Bogu, nikt i nic nie jest w stanie zdobyć i pokonać. Amen. A więc to jest niesamowite. I dalej czytamy, bo On wybawi cię z sidła ptasznika. I tak w innym tłumaczeniu jest chyba z sidła myśliwego. No, nieważne, ale co to są sidła? Sidła są specjalnego rodzaju pułapką, można powiedzieć. Zgadza się? Te sidła na pewno nie znajdują się w twierdzy. Te sidła na pewno nie są tam w miejscu Twojej ucieczki. Ale bracie i siostro, kiedy wychodzimy, kiedy wychodzisz, kiedy jesteś na zewnątrz, to musimy być świadomi, że są pewnego rodzaju sidła. Zresztą w liście do Efezjan, nie wiem, pamiętacie, też jest tam w 5 rozdziale mowa o sidłach, o zasadzkach diabelskich. Niestety żyjemy w kraju nieprzyjaciela. Diabeł tak niełatwo godzi się z tym, że ta siostra, ten brat, ty i tamten, imię jego jest zapisane w Księdze Żywota, że jego skałą, jego twierdzą, jego ucieczką jest Bóg i robi wszystko, aby na nas zastawić sidła, aby, jeśli to możliwe, zwieść i wybranych. I tutaj jest mowa akurat w naszym tłumaczeniu o sidłach ptasznika. Czasami są to sidła niewidoczne dla ptaka. Czasami ptak przemieszcza dany rejon, lata tam i z powrotem wiele razy i nagle na jego drodze pojawia się sidło, którego nie widzi, którego nie jest w stanie dostrzec i w które się wplątuje i z którego nie ma ucieczki. Ale innym razem te sidła są zastawione w różnych miejscach i znajduje się tam czasem przynęta. Zgadza się? Czasem umieszcza się tam przynęta i wtedy to zwierzę, czy ten ptak idzie za tą przynętą, bo taka mu się wydaje potrzebna, taka ważna, jego życie się zawali, jak tego nie będzie miał. On musi to mieć, musi to zdobyć, to jest dla niego, on jest wart tego, żeby tą rzecz, która tam jest jako przynęta posiadać. I co się staje, co się dzieje przeważnie? No, różne są sidła, ale to sidło zamyka się i to sidło zaczyna więzić i im bardziej zwierzę czy ptak próbuje się wyrwać, tym nieraz to sidło gwałtowniej i mocniej zawiera i zacieśnia się na nim. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś w takie wnyki choćby z drutu, gdzie złapie się jakieś zwierzę, to ten drut zaciska się coraz bardziej i nie ma za bardzo możliwości, aby się z tego wyrwać. Po co tam szedł? Coś go znęciło, coś go skusiło. A więc czytamy tutaj o naszym Bogu, że nasz Bóg jest Bogiem, który wybawia nas z tych sideł, który nie przychodzi i nie wyrzuca i nie mówi, po coś tam polaz, twoja wina, siedź teraz. Czasami to są potężne żelaza takie zakładane, które zatrzaskują się na zwierzęciu i nie ma siły się wyrwać. I im bardziej próbuje, tym jest gorzej. Ale Bóg, jest napisane, że wybawia. Amen. Wybawia z sideł. Bracia, te sidła są poza Bożą osłoną, poza Jego cieniem. Te sidła są gdzieś tam, gdzie wleśliśmy może z własnej winy. Gdzie wleśliśmy, bo nas coś znęciło i skusiło. I teraz się szarpiemy i teraz wydaje nam się, że te żelaza zaciskają się na naszym życiu tak, że nie ma dla nas wyjścia, nie ma rozwiązania, nie ma nadziei. Ale to słowo mówi, bo On wybawi cię z sidła ptasznika. Amen. Bracie i siostro, nawet jeśli z mojej winy tam jestem splątany, związany, moje nogi ugrzęzły, bo nie założyłem zbroi, o której Bóg mówi, to jednak Pan Bóg nie zostawi mnie, nie zostawi ciebie. Jeśli zawołasz, jeśli przyjdziesz przed Jego oblicze i zawołasz. Efezjan, może przeczytajmy jeszcze ten fragmencik z Efezjan. To jest 5 rozdział. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Halleluja! Uciekaj do Pana, który ma moc potężną, który jest twierdzą nie do zdobycia, i umacniaj się w tym Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. A więc to nie jest tak, że my chodzimy zawsze na ślepo. Bóg mówi, Bóg poucza, Bóg przestrzega, Bóg pokazuje nam pułapki i sidła diabelskie. Amen. Ale my nieraz, nie wiem, czy skuszeni pożądliwością swojego ciała, czy z jakąś głupotą zaślepieni, mimo to pakujemy się w problem. I dlatego tu jest napisane, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami, czy imi? Przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem. Bracie i siostro, toczymy bój. Gdybyśmy nie toczyli boju, nie potrzebowalibyśmy miejsca ucieczki. Nie potrzebowalibyśmy twierdzy nie do zdobycia. Zgadza się? Gdybyśmy tylko już byli w stanie takiego błogosławieństwa i tylko Bożego obdarowania i leżenia na zielonych pastwiskach. On nas prowadzi na zielone pastwiska. Ale bracie i siostro, póki żyjemy, staczamy bój. I tu jest napisane, bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z kim? Lecz z nadziemskimi władcami, z władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami na okręgach niebieskich. Dlatego weźcie, tu jest napisane, całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, odniósłszy zwycięstwo, wykonawszy posłannictwo, do którego zostaliśmy przeznaczeni, ostać się w tym wszystkim. A więc potrzebujemy osłony Najwyższego, potrzebujemy Jego cienia, w którym możemy przebywać. Potrzebujemy miejsca ucieczki, które jest pewnym schronieniem, które jest twierdzą dla nas. Potrzebujemy tej twierdzy. Ale Bóg jest Bogiem, który wyciąga nas, nawet jeśli wpadniemy w sidła i zasadzki. Amen. To jest nasz Bóg. I dalej jest napisane, od zgubnej zarazy. Co to jest zaraza? Bracie i siostro, zarazy, nie wiem, czasami z zarazków nie widać nawet. Widać czy nie widać? No, przeważnie nie widać. Ale przychodzą, dopadają i powodują zniszczenie i destrukcję zdrowia i życia. Tak czy nie? To jest działanie zarazy. Zaraza przychodzi po to, aby zniszczyć, aby zrobić destrukcję, aby uśmiercić, jeśli to możliwe. Pan Jezus powiedział, że On przyszedł, aby dać swoim owcom życie i aby Jego owce obfitowały. Natomiast przeciwnik po co przychodzi? Może przynosi piękne opakowanie, może ta przynęta tak błyszczy, no chyba nie ma żadnej pułapki, ale zawsze przychodzi po co? Po to, aby kraść, zabijać i wytracać. Aby kraść, zabijać i wytracać. Zaraza. Zaraza jest zgubna. Ale czytamy o naszym Bogu, że Bóg wybawi cię od zarazy. Bracia, czasami rzeczywiście idziemy w miejsca, gdzie nie powinniśmy chodzić, bo tam grasuje zaraza. Ale czasami ta zaraza najczęściej i prawie zawsze przychodzi w powietrzu, jest roznoszona różnymi sposobami w miejscach, gdzie musimy być w naszej pracy, tramwaju, autobusie, nie wiem. I tam się zarażamy. Ale od tej duchowej zarazy jest jeszcze duchowa zaraza. Od tej duchowej zarazy, jeśli jesteśmy pod osłoną Najwyższego, jeśli jesteśmy blisko w cieniu Wszechmocnego, będziemy wybawieni. A jeśli, bracie i siostro, jeśli poddałeś się tej zarazie i teraz widzisz, że nawet Bożego Słowa nie możesz słuchać, nawet, nie wiem, brat cię denerwuje, wszystko jest źle, wiara gdzieś ci się zachwiała, coś jest nie tak, zostałeś zarażony jakąś zarazą. To jest lekarz. Amen? To jest lekarz najwyższy i wszechmogący. Imię, którego jest, jestem. Amen? Imię, którego jestem. I On, tu jest napisane, wybawi cię zarówno z sidła, jak i od zarazy. I dalej czytamy, piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz, co? Nie wyświetla się? A wyświetlcie, czemu nie da się? Będzie można czytać na bieżąco. Ale tu jest napisane, i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wiecie, czas taki obraz, to jest ze zwykłej przyrody. Czasami widać, jak ptak jest na gnieździe, jak osłania swoje młode po to, aby tam deszcz je nie przemoczył, chłód nie zniszczył, niedostatek im nie dokuczał. A jeśli przyjdzie wróg, który chce zaatakować, to tam jest schronienie pod skrzydłami tego ptaka. Bóg jest Bogiem, który daje nam schronienie. Ja pamiętam z dzieciństwa, bo ja jestem, wiecie, wsiok, więc na wsi się wychowywałem i czasem siano, ale i powiem tak, pamiętam, jak czasami chodziła kwoka z kurczętami i te kurczęta sobie tam biegały, ona sobie coś tam dziubała, tak patrzyła, ale wystarczy, że pojawiał się jakiś cień jastrzębia na przykład i był od razu taki głośny krzyk tej kury i jak strzały te pisklęta biegły, ona przysiadała, rozkładała swoje skrzydła i nie ustępowała, nie odstępowała od nich. Była z nimi, chroniąc je, narażając nawet własne życie. I Bóg jest takim Bogiem. Bóg mówi do Izraela, ile razy, Jerozolimo, Jerozolimo, pamiętamy, chciałem zgromadzić jak kokosz swoje pisklęta. Bracie i siostro, decyzja jak zwykle należy do nas. Zaraz będziemy o tym czytać, ale Bóg jest Bogiem, który daje nam schronienie, który przygarnia nas, który ogrzewa nas pod skrzydłami Jego, okrywa nas piórami, pod skrzydłami Jego znajdujemy schronienie. Wierność Jego, zobaczcie, wierność Jego, to jest Bóg wierny. My czasami mówimy, o, ty coś zrobiłeś, to już Bóg ma cię dosyć. Nie, nawet jeśli my nie dochowujemy wierności, ja nie mówię, że to jest coś dobrego, to jest bardzo źle, ale nawet jeśli nam zdarzy się nie dochować wierności, Bóg pozostaje wierny. Amen. Bóg jest większy od nas. I Bóg jest wierny i wierność Boga to nie jest tak, że ucieczka, ucieknę, ale teraz pytanie, czy to będzie miejsce bezpieczne w Bogu, czy nie będzie? Czy będzie tam Bóg, czy nie będzie Boga? Bóg jest wierny. Koniec, kropka, amen. Wierność Jego jest naszą tarczą i puklerzem. Czytałem, tam próbowałem znaleźć, co to jest ten puklerz, bo nigdy dobrze nie wiem, ale wyczytałem, że to jest taka mała, gdzieś 30-40 centymetrów okrągła tarcza, którą się w bitwie zasłaniano. To nie jest taka wielka, bo jest jeszcze wielka tarcza, za którą można się schować, a puklerz to taka mała, ale ciężko było tą tarczę przeciąć, bo ona była taka wypukła, więc broń się ześlizgiwała. Ale czy dobrze, czy źle wytłumaczyłem? Jedno wiem, że Bóg jest wierność Boża. Wierność Boża niewzruszona, niezmienna, jest naszą tarczą, jest naszym puklerzem. I kiedy potrzebujesz, podnosisz. I kiedy potrzebujesz, chronisz się wierności. Wielkim naszym Bogu. I tu jest napisane, nie ulękniesz się strachu nocnego. Niektórzy mówią, że tam, gdzie jest mowa o nocy, o nocnych rzeczach, o nocnych wydarzeniach, przeważnie jest mowa o tym całym świecie duchów nieczystych, duchów zbuntowanych, tym świecie demonicznym. I jeśli tak, to chwała Bogu też za to, że tu jest napisane, że nie ulękniesz się nawet tego strachu. Te moce, nawet jeśli jesteś blisko, jeśli jesteś w Bogu, jeżeli przychodzi ten lęk nawet, bo on chodzi jak lew ryczący, po co? Po to, żeby nas wystraszyć i wyciągnąć z tej pozycji Bogu. Abyś zwątpił w wierność Bożą, abyś zwątpił w to, że jeżeli nawet jesteś w sidle, Bóg przyjdzie i cię wyratuje. Abyś zwątpił, sieje strach. Ale tu jest napisane, że nie ulękniesz się tego strachu, jeśli mieszkasz w cieniu Wszechmocnego, pod Jego osłoną i Bóg Wszechmocny Jahwe jest twoją ucieczką. Ale wiecie, ja nie wiem, jak to jest, kiedy przeżywałem, czy zdarzało się przeżywać jakieś trudne chwile, gdzie rzeczywiście były jakieś zagrożenia, czy to... No, może nie będę przykładów podawał, ale nie wiem dlaczego w nocy ten strach był o wiele większy. Ten strach mnie budził, nie pozwalał mi spać. Kiedy przyszedł poranek, kiedy zajmowałem się różnymi rzeczami, jakby nie myślałem o tym, ale w nocy było to potęgowane. Było to podnoszone. Było to jakby o wiele bardziej silne. Powodujące nawet bezsenność. Nie wiem, czy mieliście takie chwile, czy przeżywaliście takie chwile. Ale tu jest napisane, że nie ulękniemy się. Że Boży pokój, czy pokój, który daje Pan Jezus Chrystus, jest pokojem, który przewyższa wszelki rozum i wszelkie poznanie. I Jego pokój będzie strzegł serc naszych. Amen. Czasami się budzę i się myślę, i sobie tak myślę, nie boję się, ale to czy to dobrze, czy źle, może zaczynam się bać, dlaczego się nie boję. Nie no, żartuję, ale wiecie, o czym mówię. Dalej czytamy, ani strzały lecącej za dnia. Bracia i siostro, tak jak mówiliśmy, żyjemy w kraju nieprzyjaciela i możemy się spodziewać, albo nie spodziewać. Czasami jak snajper, który siedzi i poluje, to przeciwnik poluje, aby wysłać strzałę. Ale jest nasza tarcza, jest nasza wierność, jest nasz puklerz, jest nasza osłona, która obroni i nie musimy się bać tych strzał. Bracia i siostry, diabeł by chciał żebyśmy byli cali związani najlepiej strachem. Wtedy byłoby dobrze. Wiecie, ja czasami tak obserwuję te różne działania, no powiedzmy polityczne czy jakieś tam inne, i przeważnie wiele strachu. Naród ma się bać. I rzeczywiście Boże Słowo mówi, że przyjdą czasy, gdzie będzie słychać jęk bezradnych narodów złamanych strachem. Ale my mamy twierdzę. Mamy wszechmocnego i mamy najwyższego. I Biblia tyle razy mówi do nas, co? Nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności. To jest też ciekawe stwierdzenie. Zobaczcie, zaraza, która grasuje w ciemności. Bracie i siostro, jeśli chodzimy w światłości, to jesteśmy w światłości. Zgadza się? A w światłości tu nie jest napisane, że grasuje zaraza. List Jana na przykład pierwszy Jana mówi o chodzeniu w światłości. Nie wiem, czy pamiętacie. Tak? Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest światłości, społeczność mamy ze sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Na przykład inne miejsce, kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, jest ciemności nadal. Jest w miejscu, gdzie grasuje zaraza. To jest takie miejsce. A więc jeżeli wychodzimy ze światłości, jeżeli przestajemy mieszkać pod osłoną Wszechnajwyższego, jeśli wyłamujemy się gdzieś daleko poza cień Wszechmocnego, kiedy zaczynamy chodzić w ciemności, niejasne interesy, niejasne sprawy, niejasna postawa, no wiecie, różne rzeczy, ale wtedy jesteśmy narażeni na zarazę, która tam grasuje. Wtedy zaczyna się, a to w zborze nie ma miłości, a to słowo nie takie, a co on mówi. No wiem, no zgadza się co do mnie, ale czasami wiecie, narzekamy, a to brat jest taki, a siostra taka, a jak w ogóle może pastor tolerować takie rzeczy w zborze? No różne rzeczy się. To jest zaraza, która co robi? Psuje zdrowie. Tak? Po co jest zaraza? Żeby zepsuć zdrowie. I dlatego powinniśmy być gdzie? W światłości. Blisko naszego Pana. Miłować braci i tak dalej. Przeczytajmy sobie tam kiedyś spokojnie list Jana. Ale tu jest napisane, że ani zarazy, która grasuje w ciemności. Zaraza, która grasuje w ciemności. Uciekaj od ciemności. Jeśli się tam znalazłeś, jeśli z jakichś powodów tam poszedłeś, jeśli z jakichś powodów znalazłeś się w takim stanie, to uciekaj z tego miejsca. To idź do światłości. To wyznaj swoje grzechy temu, który jest wierny i je odpuści. Ani moru, który poraża w południe. Skutkiem zarazy często jest mur, który przychodzi i poraża. Który przychodzi i poraża. A nie to jest naszym celem. Nie to jest naszym powołaniem. Nie po to Chrystus umarł, abyśmy poddali się pod mur, ale abyśmy mieli życie i to w obfitości. I dalej, chociaż padnie u Bogu Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożny. Kto to są bezbożni? Nie wiem, tak mi się prosto z tego słowa nasuwa ci, którzy są bez Boga. Ci, którzy może cię atakują, może cię dotykają, może chcą zniszczyć Kościół, może chcą zniszczyć twoją wiarę. Wiecie, z naszą wiarą też jest napisane, że toczymy bój o naszą wiarę. Zgadza się? Napełniamy się Słowem Bożym. Staczamy bój, abyśmy byli... Ale tutaj czasami bezbożny... Wiecie, ja nie chciałbym, albo chciałbym uniknąć już zawsze w przyszłości tego, abym w jakiejś części mojego życia postępował bezbożnie. Abym powiedział, no jestem bystry, mądry, no zbogaciłem się na tyle, no ja akurat nie, możecie tam sprawdzić, ale załóżmy. I teraz w zasadzie po co mi Bóg? Ja sobie świetnie radzę, ja sobie dam rady, nie jest mi potrzebny Bóg, mam piękną żonę, super dzieci, wnuki wspaniałe i tak dalej. Bóg mi nie jest potrzebny, żyję sobie bezbożnie. Przyjdzie czas, jeśli tak myślimy, że zapłaczemy gorzko. Abyśmy nie byli w takiej sytuacji, abyśmy do tego nie dopuścili. Ale czytajmy dalej. 9 werset. Dlatego, dlaczego unikniemy tego wszystkiego? Dlaczego wyrwie nas Bóg? Dlaczego? Tu jest napisane, dlatego, że Pan jest ucieczką twoją. Czy Pan jest ucieczką twoją? Czy Pan jest ucieczką twoją? Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Jedna uwaga. To nie my czynimy Najwyższego, że jest ostoją, bo Najwyższy jest ostoją, ale przyjmujemy, uznajemy i dla nas Najwyższy jest, staje się naszą ostoją. Bracie i siostro, kogo w swoim życiu czynisz ostoją? Kto jest ostoją? Czy twoje konto w banku, czy twoje znajomości nawet w ministerstwie? Dziś takie, za chwilę inne. Kto jest twoją ostoją? Możni tego świata? Tu jest napisane, dlatego, że Pan jest ucieczką swoją, Najwyższego, Najwyższego. Bracia, żaden minister, nawet prezydent, nie wiem, związku, nie, to już nie związku, Rosji, nie dorówna, nie ma nic, wiele z tego, co ma Najwyższy. On jest Najwyższy. Nie ma nikogo, nie ma niczego. Najwyższego uczyniłeś swoją ostoją. Najwyższego. Nie dosięgnie ci nic złego, a plaga nie zbliży się do namiotu twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Bracia i siostro, gdyby nie Boża ochrona i Boża mądrość, oczywiście nieraz w mojej głupocie wlazłbym w miejsca, że... Ale Bóg jest z nami. Bóg, tu czytamy, polecił aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Tu jest napisane, na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i żmi. Ale wracając do tego fragmentu, wiecie, to jest słowo, którego diabeł użył, aby kusić Pana Jezusa. Myślę, że warto się tu chwileczkę nad tym słowem zastanowić. W Łukasza, 4 rozdział chyba, teraz może znajdę, jak tu szukam, który tu jest, odnośnik mamy, 11 werset. Tam wcześniej diabeł, pamiętacie tą sytuację, kusi, mówi mu, jeśli... Wyprowadził go na wielką górę, dam ci całą władzę, chwałę, ponieważ to wszystko zostało mi przekazane jeśli oddasz mi pokłon i tak dalej, i tak dalej. Potem zaprowadził go do Jerozolimy, postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykażę o tobie, aby cię strzegli. Na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Dla mnie to jest dość ciekawe słowo. Bracie i siostro, słyszałem, że w niektórych zborach na nabożeństwie, aby moc wiary wykazać, przynosiło się koszyki z wężami, chyba z kobrami, i wierzący wkładali rękę i jak się nic nie stało. Czasami łapiemy się w taką pułapkę, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to to, to i tamto. A jeśli nie, to zaraz przychodzi oskarżyciel, mówi, no jak, ty wiary nie masz. Ty wiary nie masz. Wiecie, Piotr chodził po wodzie. Ja bym się absolutnie nie ruszył z tej łodzi dzisiaj, zwłaszcza z moimi umiejętnościami pływania, po to, żeby pokazać, jaką mam wiarę, jak chodzę po wodzie. Ale zobaczmy, Piotrowi powiedział to Pan Jezus. Amen. Jeśli nam Pan powie, to On zaopatrzy, On to zrobi, On ma moc, ale powie wyraźnie. A takie pułapki, żeby udowodnić, jak tą mam wielką wiarę, ja rzucę się z tego szczytu, żeby wszyscy zobaczyli kogo? Mnie, jaką mam wiarę, bo ja zrzucę się ze szczytu, a teraz Ty, Boże, mnie tam złap jakoś. Rozbiję się. Gwarantuję Wam, że się rozbiję. Ale jeśli Bóg ma dla swojego dziecka jakieś zadanie i wyraźnie mu powie, że ma je wykonać, to Bóg znajdzie sposób, znajdzie moc, którą obdarzy. I tu nie chodzi o to, abyśmy się, bracia i siostro, popisywali jeden przed drugim, jaką ja mam wiarę, i skakali z tego szczytu świątyni, bo nawet Pan Jezus powiedział, że nie będziesz kusił Pana Boga swego. Amen? Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo jeśli takie rzeczy robię, to tylko chyba po to, żeby moja pycha była zbudowana, żebyście podziwiali, że włożyłem rękę do koszyka, zobaczcie, jaka jest moja wiara. Szacun, proszę, dla mnie. Też mije mnie nie pożarły. Pamiętacie w Dziejach Apostolskich, jak, nie wiem dlaczego akurat Paweł tam ten chrust zbierał, a inni się grzali, no właściwie powinni byli inni zbierać, no ale już dobra, zbierał. I w pewnym momencie uczepiła mu się ręki żmija, ugryzła go. I on co zrobił? Strząsnął tą żmiję i dalej zbierał ten chrust. Nic mu się nie stało. Wszyscy tylko patrzyli, kiedy wyzionie ducha, kiedy padnie, kiedy go puchlizna dorwie. A więc Bóg jest Bogiem, który, jeśli coś poleca, podoba mi się, zawsze to potwierdzam, ten fragment, kiedy całą noc złowili i nic nie złowili, a Pan Jezus przyszedł i powiedział, zarzućcie sieć po tej stronie łodzi. I oni powiedzieli, Panie, my się dobrze na tym znamy, wiemy, że to nie ma sensu, bo całą noc złowiliśmy, ale na Twoje słowo to zrobimy. A więc, bracie i siostro, jeśli Bóg Ci coś poleca, Bóg ma zaopatrzenie. A to, że nas nieraz nosi na rękach, przenosi przez rzeczy, przez przepaści i inne rzeczy, to o tym dobrze wiemy. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Jak już jesteśmy przy tej Ewangelii Łukasza, to kawałek dalej. Tu mamy odnośnik, nic nie odkryłem, chyba 11 tam jest, tak? Zobaczcie, gdy Nie, co ja to. 10, przepraszam. 10, 19. Powróciło owych 72 z radością, mówiąc: Panie, demony są nam podległe w imieniu Twoim. I tak dalej. Ha, halleluja, jest ta moc. I rzeczywiście Jezus mówi: oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i nic wam nie zaszkodzi. Ale dalej pisze autor Ewangelii: wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy wam są podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Że Bóg jest moją ostoją, że jest moim mieszkaniem. A jeśli, bracia i siostro, trzeba, Bóg dał nam prawo deptać po wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. Ale komu? Ci, którzy są z dala, ci, którzy wyszli poza cień, ci, którzy nie mieszkają w Bogu, a tylko powiedzmy o własnych siłach próbują to robić. Może to być najlepsza ideologia, najlepszy nauczyciel, najlepsze, nie wiem, jakieś pomysły, jaką to mamy władzę. Ale rozbijemy się, ale wpadniemy w pułapkę, bo naszą moc, nasza moc jest w Panu, to jest ucieczką naszą. Lwiątko i potwora rozdepczesz, nie bój się, nabierz odwagi, schroń się, wszystko mogę w tym, co tam jest napisane. Beze mnie nic uczynić nie możecie. I dalej już tu jest jakby taka Boża wypowiedź. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Dlaczego to jest skuteczne? Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Zobaczcie, tu jest mowa, jest temat na następne kazania, a czas biegnie szybko, więc nie będę mówił o tych niedolach. Ale Bóg mówi, będę z nim nawet w niedoli. Przeprowadzę go, wyrwę go, wyciągnę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Dlatego, żeś najwyższego uczynił ostoją swoją. Amen. Kończąc, tak mi przyszedł na myśl jeszcze list do Rzymian, już ostatni fragment z ósmego rozdziału. Jest napisane, cóż nas, 8:36 Rzymian, cóż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Bracia, to wszystko jest nam dane w Jezusie Chrystusie. Amen. A cóż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Jeśli nawet przyjdzie utrapienie, to Jezus kocha mnie nawet, kiedy znajdę się w utrapieniu. Czy ucisk? Jeżeli przyjdzie ucisk, czy mój Pan odwróci się ode mnie, czy odwróci się od ciebie? Jeśli przyjdzie prześladowanie, albo głód, albo nagość, albo niebezpieczeństwo, albo miecz, czy twój Bóg, czy mój Bóg odwróci się? Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Amen. Przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Chciałbym chwilkę się pomodlić. Bracie i siostro, jeśli może tak do kilku grup tą modlitwę. Po pierwsze, jeżeli do dziś uważałeś, że Bóg jest sędzią tylko i wyłącznie surowym, to chciałbym modlić się dzisiaj z Tobą, abyś mógł w Nim zamieszkać, abyś uczynił Go swoją ostoją. I będę prosił, jeśli są osoby takie, żeby podniosły rękę do góry. A może stwierdzasz dzisiaj, że zaplątałeś się gdzieś w sidła ptasznika i zaciska się to na Tobie, nie wiem, kredyt, cokolwiek, nie wiem, gdzieś wszedłeś, bo Cię kusiło i nie widzisz wyjścia. To chciałbym modlić się krótko z Tobą, abyś zawołał do Pana, który ma moc, który przyjdzie i wyciągnie Cię z tych sideł. I jeśli przyszedł strach, to chciałbym modlić się, aby Boży Duch napełnił się dzisiaj pokojem i mocą. Amen. Możemy albo powstać, albo pochylić nasze głowy. Nie wiem, czy są osoby, które rzeczywiście chciałyby w którejś z tych spraw się modlić. Niech pomachają ręką, nie będę nikogo do przodu wyciągał. Jest trochę osób. Halleluja. Halleluja, Pan was widzi. I Panie mój Boże, dziękuję Ci, że Ty jesteś osłoną naszą, ale Ty najwyższy i święty, że możemy, Panie, przyjść i schronić się w Tobie. I dlatego modlę się, Panie, za tymi, którzy widzieli Cię do dziś jako Boga surowego i dalekiego. Abyś Duchu Święty pracował, abyś mówił do nich, aby, Boże, znaleźli się w Tobie, zamieszkali w Tobie, aby, Boże, zrodzili się na nowo i aby Twoje życie stało się ich udziałem. Panie, modlę się też o tych, którzy gdzieś zapętlili się, którzy, Boże, znaleźli się w czymś, co wydaje im się nie do zmiany, nie do rozwiązania, co ciąży i wiąże ich i krępuje. Abyś, Boże, podniósł ich oczy na Ciebie, aby, Boże, wezwali Twojego imienia, imienia naszego Zbawcy. I, Panie, abyś przyszedł, bo Ty przyjdziesz, kiedy tylko poproszą, aby ich wyrwać i, Panie, wyzwolić z tego. A Boże, też modlę się o każdą osobę, która przeżywa strach, która przeżywa lęk. Panie, która jest porażona jakby tą zarazą. Abyś Ty dzisiaj, Panie, przysłał swoje uzdrowienie. Abyś Ty, Duchu Święty, który jesteś życiem naszym, uzdrowieniem naszym. Abyś przyszedł, Panie. Abyś działał, abyś poruszał. Tobie się, Panie, oddajemy. Amen.